Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy uczestniczą w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Dzisiaj kolejne nasze spotkanie z Katedrą Teologii Biblijnej. Dzisiaj na temat braterstwa. Nasi goście, ale i prowadzący ten wykład, ksiądz dr Adam Kubiś. Kłaniam się, księdze.
Szczęść Boże. Witam wszystkich.
Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski. I ksiądz dr Mariusz Majdziński. Kłaniam się, księdzu.
Witam bardzo serdecznie.
Moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, to czwarty wykład, czwarte spotkanie. Mówiliśmy już o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka, o grzechu pierwszych ludzi, a dzisiaj temat, który proponujemy, później oczywiście zachęcamy do dyskusji, to braterstwo.
Drodzy Państwo, zwykło się mówić, że świat to jedna globalna wioska. My wszyscy, ludzie żyjący na tym globie, to bracia i siostry, jesteśmy jedną wielką rodziną. I pojawia się pewien problem, jak na takie twierdzenia współczesnej cywilizacji, co są twierdzenia wynikające z idei renesansowych, oświecenia, także z marksizmu, wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy siostrami. I co na ten temat może nam powiedzieć objawienie, co na ten temat mówi Biblia? Zwykle mamy taki paradygmat myślenia, taki sposób myślenia, że Biblia mówi o moim stosunku do Boga. Biblia jest jakimś konkretem wejścia Boga w historię ludzkości. Bóg się objawia, Bóg się po to objawia, żebyśmy Go poznali. Ale czy objawienie się Boga, wejście Jego w historię, w moje życie, zmienia także moją relację w stosunku do drugiego człowieka? Kiedy patrzymy na pierwsze karty Starego Testamentu, pierwsze karty Biblii, stworzenie człowieka, widzimy, że Bóg jest zainteresowany tym, aby człowiek nie był sam. Doskonale pamiętamy, został stworzony Adam i nie jest dobrze, aby był sam. Zostaje stworzona także Ewa, tworzą wspólnotę. Bóg, który sam jest Trójcą, jest wspólnotą, pragnie także, aby ludzkość żyła w podobny sposób, jak żyje On sam, a więc żyła we wspólnocie. Kiedy zrywa się relacja między Adamem a Bogiem, przez nieposłuszeństwo Adama i nieposłuszeństwo Ewy, zrywa się także piękna relacja między nimi samymi, czyli między Adamem a Ewą. Tak jak wcześniej byli nadzy, nie czuli zagrożenia w stosunku do siebie, byli otwarci na siebie, kochali się, miłowali, tak teraz po grzechu, po zerwaniu relacji z Bogiem, stają się zagrożeniem dla siebie. Pojawia się pytanie, Bóg pojawia się w raju i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Bóg się dialoguje z człowiekiem, wychodzi do niego, a człowiek się tego Boga boi. Następne karty Pisma to historia, kiedy Adam i Ewa, ta pierwotna wspólnota powołana do szczęścia, do bycia razem, ma już swoje potomstwo, ma Kaina i Abla. I pojawia się znowu pytanie, jak w takim razie będzie się kształtowała ta relacja między braćmi, między rodzeństwem. Co to znaczy, jeżeli ja jestem w relacji z Bogiem, jeżeli Bóg się objawia, jeżeli ja jestem w przymierzu z Nim, jestem w rodzinie z Nim, bo to zaproszenie, to bycie w Edenie tak naprawdę, to bycie w świątyni, tam gdzie jest Bóg, to było wejście jakby w rodzinę samego Boga. Jak teraz ta relacja moja z Bogiem, moja osobista relacja z Bogiem, przekłada się na moją osobistą relację do mojego brata, do mojej siostry. Oczywiście Kain i Abel są takie paradygmatyczne, powiedzmy, postaci, po które możemy postawić także siostry. Jak relacje między siostrami się układają, jak się układają relacje między braćmi. Dlatego dzisiaj naszym tematem będzie właśnie braterstwo. Czyli nie tylko będzie nas interesowała ta relacja wertykalna, ja i Bóg, która jest tematem, przedmiotem objawienia biblijnego, ale także jednocześnie moja relacja z Bogiem, ta relacja wertykalna, rzutuje na moją relację horyzontalną. Ja, a inni ludzie. Ja, a brat. Ja, a siostra. I spójrzmy w takim razie na pierwsze stronice Pisma Świętego, na Księgę Rodzaju, właśnie na historię Kaina i Abla, dwóch braci. Otóż ci bracia się różnią. Można tak interpretować całą tą opowieść, że jest to opowieść o dwóch braciach, którzy mają różne dary, którzy się między sobą różnią i jeden nie zgadza się na inność drugiego. Oto zauważmy, Abel jest pasterzem trzód, Kain jest rolnikiem, także różnią się na poziomie sprawowania kultu, tylko właśnie tej kultury, to kultura pasterska, tutaj kultura rolnicza, ale także kultu. Jeden, ten, który jest pasterzem, składa w ofierze zwierzęta, ten, który jest rolnikiem, składa w ofierze plony. więc różnią się między sobą, mają swoje różne dary. Jeden nie potrafi się zgodzić na inność drugiego. Cały sens tego opowiadania byłby zatem taki, iż każdy z nas ma inne charyzmaty, inne dary, inne uzdolnienia, inne talenty. I teraz bycie dojrzałym, bycie prawdziwym bratem, to zgodzenie się na inność drugiego. Na co nie może się zgodzić Kain, dlatego że jego głównym problemem jest właśnie ta zazdrość. Spójrzmy dokładniej na ten tekst. Otóż kluczem wydaje się sposób składania tych ofiar. Bo tak czytając ten tekst można mieć wrażenie, że nie ma powiedziane, nie ma motywu, dlaczego Pan Bóg spojrzał na ofiarę, prawda, Abla, natomiast nie spojrzał na ofiarę Kaina. Jeżeli będziemy czytać dokładnie 4:3, to w języku hebrajskim będzie tak dokładnie to brzmiało. I stało się na końcu dni, że Kain przyniósł owoce ziemi jako ofiarę dla Pana. I zaraz następny wiersz. Ale Abel przyniósł także on, Gamchu, z pierworodnych swego stada, z najtłustszych z nich, czyli te najbardziej tłuste, i spojrzał Bóg na Abla, na jego ofiarę. Można tak to interpretować. Jest przynajmniej 5 różnych interpretacji, dlaczego Pan spojrzał na ofiarę Abla, a nie spojrzał na ofiarę Kaina, czego Bóg jest tak stronniczy, wydawałoby się, iż zauważmy, Kain jako spełnia jedynie powiedzmy obowiązek składania ofiar we właściwym czasie. Nie ma powiedziane nic o jego wewnętrznej dyspozycji. List do Hebrajczyków później będzie to tak interpretował, objawienie nowotestamentalne, że Kain składał tę ofiarę, ale bez wiary. Natomiast u Abla była wiara. Dlaczego? Zauważmy, że w samej składni, zdaniu hebrajskim jest powiedziane jakby przeciwstawienie, kontrast między Kainem i Ablem. Ale Abel natomiast przyniósł także on to, co było pierworodne i to, co było najtłustsze. Czyli on składał to, co było najlepsze. Specjalnie jest jakiś wysiłek jego podkreślony i jego miłość w stosunku do Pana, że on daje wszystko to, co jest najlepsze. I rzeczywiście tekst ten jest pisany przez autorów, prawda, 5 księg całej Tory, gdzie są także inne prawa mówiące o składaniu ofiar. I jest powiedziane, że ma się składać właśnie z pierworodnych zwierząt, tych pierwszych, i dajemy też Panu najlepszą część ofiary, czyli tą najbardziej tłustą. Tak w myśleniu semickim to wyglądało. I także jest powiedziane o Dawidzie, że on nie będzie składał, sam Dawid to wyznaje, kiedy kupuje pole, klepisko Aruny, nie będzie składał Panu ofiar z tego, co nic go nie kosztuje. Czyli, że to, co jest najcenniejsze, będzie się oddawało Panu. I zauważmy, jaka jest reakcja Kaina. Kain, który jest skoncentrowany tylko na sobie, chodzi z ponurą twarzą. Dokładnie po hebrajsku jest powiedziane, że jego twarz opadła. Ma smutną twarz. I tym, co im kieruje tak naprawdę, to jest zawiść, zazdrość. Zazdrości temu, że jego współbrat ma jakąś piękną relację z Panem, a nie dostrzega też tego, że on może mieć podobną relację, ale jest tak skoncentrowany na sobie, służy tylko sobie, tak ważne jest jego ego, że nie jest nawet w stanie podnieść swojej twarzy, może tak metaforycznie powiedzieć, i spojrzeć twarzą w twarz na swojego brata, a też spojrzeć twarzą w twarz samemu Bogu. Jest tylko skoncentrowany na sobie. I Bóg, to jest piękne w całym tym opowiadaniu, to jest troszkę jak przypowieść o ojcu miłosiernym i marnotrawnym synu. Właściwie Biblia, często mówi się, że jest ciągłym opowiadaniem tej samej przypowieści, właśnie tej jednej przypowieści. Ten ojciec wychodzi, ten Bóg wychodzi i dialoguje z Kainem. Widzi, że jest smutny, widzi, że jest skoncentrowany na sobie, widzi, że żyje w egoizmie, że nie ma relacji do swojego brata, nie patrzy mu w twarz. Nie ma odwagi spojrzeć mu w twarz i powiedzieć, porozmawiać. Nie ma też odwagi spojrzeć Bogu jakby w twarz. Myśli tylko o sobie. I Bóg sam wychodzi do niego i chce z nim dialogować. Zauważmy, Bóg mówi bardzo ważne słowa. Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Niesamowite, że Kain w ogóle nie odpowiada. Kain milczy. Bóg to wypowiada, Kain jest tak skoncentrowany na sobie, że nie chce w ogóle Bogu nawet odpowiedzieć. I ten grzech, który leży u jego wrót, to jest ta zawiść, ta zazdrość. Nie może się zgodzić na inność swojego brata, na to, że brat jest piękny, na to, że bratu się powodzi, na to, że brat daje w całej swojej miłości wszystkie dary, jakie ma. To, co ma najlepsze, daje Bogu. I kluczem jest też słowo panować. Ty masz panować nad tym grzechem, nad tą swoją zawiścią, która jest w tobie. To jest hebrajskie słowo mashal, które też oznacza opowiadać. Ty masz tak naprawdę Bóg jakby daje receptę, co Kainie masz zrobić, żeby się wyzwolić z tej relacji, która cię tak przytłacza, z tego smutku twojego, z tej twarzy, która jest opadnięta. Ty masz zacząć opowiadać. Opowiedz o tym, co jest w tobie. Opowiedz o swojej zawiści. Powiedz mi to też. Jeżeli my jesteśmy w stanie rzeczywiście opowiedzieć to, co w nas jest, jesteśmy w ten sposób także w stanie nazwać. I w ten sposób się też z tego wyzwolić, zachować jakiś dystans do tego, co nas dzieli. Kain jednak milczy i następny wiersz mówi, że ten grzech rzeczywiście, który czyha u jego wrót, sprawia, że on zabija swojego brata. Bóg znowu wychodzi, Bóg znowu do niego mówi i to jest przepiękne. Gdzie jest brat twój? Bóg się zwrócił do Kaina i pyta o brata. I niesamowita jest ta arogancka odpowiedź. Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego, czyż ja jestem stróżem brata mego. Jest tam rzeczywiście w języku hebrajskim pierwszy zaimek właśnie osobowy ja, pokazujący, jaki problem tak naprawdę ma Kain, że on jest skoncentrowany totalnie na sobie. Czy ja jestem stróżem swojego brata? Jest to o tyle arogancka i taka ironiczna dosyć odpowiedź, że rzeczywiście nigdzie nie jest powiedziane w Biblii, że brat ma być jakimś stróżem swego brata. Dokładnie tam występuje czasownik szamar, to znaczy też pasterzować, strzec. Czyli czy jestem pasterzem pasterza, czy jestem pasterzem mojego brata. Ale jest powiedziane w Starym Testamencie, że brat jest takim goelem, takim wybawicielem swojego brata. Jeżeli twojemu bratu grozi jakiekolwiek nieszczęście, niebezpieczeństwo, jest zaprzedany w niewolę, brat ma się o niego troszczyć. Brat ma go wykupić, brat ma także go pomścić, jeżeli byłaby wyrządzona jakakolwiek krzywda bratu. Więc brat po części jest właśnie stróżem swojego brata i Kain tego nie rozumie. Jest niesamowite, zauważmy, kluczem do zrozumienia tej całej opowieści jest brak relacji Kaina z Bogiem. Bóg cały czas do niego mówi, Kain nie odpowiada. Co więcej, Kain ma taką kalkę, właściwie ocenia Boga sobą. Oto nawet narzuca w tym następnym dialogu, jedyny moment, kiedy się właśnie potem jeszcze odpowiada Kain, to jest, że chcesz mnie wygnać i każdy będzie mógł mnie zabić, skoro mnie wyganiasz sprzed swojego oblicza, sprzed swojej twarzy, czego Bóg nie mówi. Czyli nawet Kain narzuca pewien swój niewłaściwy obraz Boga samemu Bogu. Myśli, że ten Bóg jest mściwy, myśli, że ten Bóg będzie tak samo się zachowywał, jak zachowuje się Kain. Czyli zauważmy, brak właściwej relacji z samym sobą, że nie jest on w stanie rozpoznać swojego grzechu, powiedzieć o swoim grzechu, nie jest w stanie spojrzeć twarzą w twarz swojemu bratu, na swojego brata spojrzeć. To sprawia, że przerywa wszelkie możliwe relacje z Bogiem, z samym sobą, ze swoim bratem, którego ostatecznie zabija, ze stworzeniem. Jest powiedziane, że ta krew Abla weszła w ziemię i twarz ziemi, tak po hebrajsku jest taki zwrot, zaczyna wołać, żądając jakiejś pomsty. Więc zwróćmy uwagę, że to służenie sobie, bycie w grzechu, prowadzi do zerwania wszelkich relacji, do zniszczenia tej pierwotnej harmonii, do zniszczenia idei braterstwa.
Tak. Ta bardzo okrutna, bo pełna zawiści, bratobójcza historia o Kainie i Ablu, tak bardzo wnikliwie skomentowana przez księdza Adama, stała się swego rodzaju paradygmatem do ukazywania dalszych relacji braterskich, stosunków między rodzeństwem w Starym Testamencie. Przyglądając się chociażby tylko bardzo pobieżnie relacji między Izmaelem a Izaakiem, Ezawem a Jakubem, Józefem a jego braćmi, a także wychodząc już poza Księgę Rodzaju i patrząc na historię Mojżesza i jego relacji z Aaronem i Miriam, jego rodzeństwem, później chociażby przywołać historię Tamar i Ammona, Adoniasza i Salomona, widzimy, że są to historie pełne niezgody, walki, oszustwa, nienawiści, zawiści, zazdrości, rywalizacji, gwałtów, nawet związków kazirodczych, czy w końcu morderstwa. Czy rzeczywiście tak wygląda w całości, czy w takich relacjach pozostaje rodzeństwo w Starym Testamencie. Historia Abla i Kaina zakończyła się morderstwem. Jednak nie wszystkie relacje tak wyglądały. I popatrzmy może na bardzo trudną, ale jednocześnie pięknie budującą się, kształtującą się relację pomiędzy Ezawem a Jakubem. Są to synowie Rebeki i Izaaka. Już w łonie matki, jak opowiada autor biblijny, dochodzi do rywalizacji. Rebeka odczuwa bóle i zadaje sobie pytanie, kim będą jej dzieci, kim będą jej synowie, jak będą się zachowywali, jakie będą relacje między nimi, skoro już zanim przyszli na świat, walczą ze sobą. Tę walkę widać także przy samym porodzie. Oto tak jakby próbowali się prześcignąć jeden z drugim, który ma pierwszy wydostać się na świat. Czyli inaczej mówiąc, który z nich ma być pierworodnym. I w tym momencie zatrzymajmy się właśnie nad rozumieniem instytucji, bo tak można to nazwać, czy statusem syna pierworodnego w biblijnej rodzinie. Otóż pierwszym dzieckiem oczekiwanym i pożądanym w małżeństwie był oczywiście syn. I na tego syna przychodziła niemalże całe bogactwo, nie tylko w znaczeniu materialnym, majątkowym, całe bogactwo ojcowskie. Otóż ojciec w pierworodnym synu widział siebie. Poruszamy się, pamiętajmy, jeszcze w ramach Starego Testamentu, gdzie myśl o życiu przyszłym, o życiu wiecznym, kształtowała się bardzo powoli. Pewne teksty Starego Testamentu nawet wskazują, że ta myśl o życiu po śmierci nie zawsze była do końca uświadomiona przez ludzi wierzących w Boga. Dlatego w Starym Testamencie było pragnienie i długowieczności, stąd mamy czasami tą mocno zaakcentowaną liczbę lat, długowieczności, ale jednocześnie także życia w następnych pokoleniach. W następnych pokoleniach życia, które będzie przekazywane przez syna pierworodnego. Stąd ta wielka dbałość o to, ażeby pierwszym dzieckiem był syn. Jemu też przypadała znaczna część majątku. Według tego, co podaje nam prawo Starego Testamentu, księgi historyczne, po części także jest wspomniane w Ewangeliach, były to 2/3 majątku przeznaczone dla starszego syna. Pozostała część była rozdzielana pomiędzy dalsze dzieci, rodzeństwo. A więc widzimy, że pierworodny staje się w rodzinie kimś oczekiwanym, pożądanym, ale jednocześnie kimś bardzo ważnym, ponieważ on będzie dziedzicem i duchowym, i materialnym. I oto w przypadku Ezawa i Jakuba mamy historię rodzeństwa braci bliźniaków. Oczywiście pierwszym byłby ten, który urodzi się jako pierwszy spośród dwojga. I był nim Ezaw. Ale właśnie jak w historii o Kainie i Ablu, ksiądz Adam ukazał to skoncentrowanie się Kaina na sobie, ten pewien egoizm, jak i również niedopatrzenia czy brak chęci należy w składaniu w sposób należyty ofiar, tak możemy i dopatrzyć się takiego samego postępowania u Ezawa. W pewnym sensie on jest i egoistą, ale także ignorantem wobec tych wielkich tradycji, wobec tego wielkiego daru, jakim było na przykład pierworództwo. I co czyni Ezaw ze swoim pierworództwem, tym statusem syna pierworodnego? Do naszego powiedzenia weszło określenie, przysłowiowe powiedzenie, sprzedać coś za miskę soczewicy. Właśnie korzenie tego powiedzenia tkwią w historii Ezawa i Jakuba. Otóż Ezaw wraca po jakimś nieudolnym polowaniu i odczuwa silny głód. Tak silny głód, że pada wręcz ze zmęczenia. Widzi swego brata Jakuba, który chętnie pozostawał w domu przy swojej matce, który zajmował się, można powiedzieć, w sposób ogólny gospodarstwem. Że właśnie Jakub przygotowuje sobie potrawę, miskę soczewicy. I wtedy Ezaw jest gotów zaspokoić swój głód, odstępując pierworództwo. W ten sposób staje się kimś niegodnym bycia właśnie spadkobiercą. A pamiętajmy, czego ma być pierworodny w przypadku Izaaka spadkobiercą, czego ma być dziedzicem. Otóż ma być dziedzicem tych wszystkich obietnic, które Bóg poprzysiągł Abrahamowi. Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o tę relację pomiędzy Jakubem i Ezawem. Sytuacja się pogarsza i to w sposób bardzo dramatyczny, kiedy dochodzi do swoistego oszustwa, gdy Jakub się przebiera za Ezafa, by zdobyć błogosławieństwo. Ale widzimy tutaj pewną konsekwencję. Oto ten człowiek, który jest niegodny błogosławieństwa ojca jako pierworodny, bowiem lekkomyślnie pozbył się go, to błogosławieństwo zyskuje ten, który zostaje wybrany jako ten nieco młodszy i, jak widzimy go też na kartach Księgi Rodzaju, nieco słabszy. Pojawia się tak, że już tu, ta idea wybrania jakby tej drugoplanowej postaci, tego co słabsze w oczach tego świata, jak powie Paweł apostoł. Oczywiście to oszustwo, dzięki któremu Jakub zyskuje błogosławieństwo, wywołało silny gniew Ezawa. Tak silny gniew, że właśnie przeradza on się w pragnienie zabicia swojego brata. Jakub musi uchodzić. Spędza długi czas na obczyźnie, z dala od domu, ale po kilkunastoletnim powrocie dochodzi do pojednania. I tu jest scena pełna uroku, kiedy bracia, którzy rozstali się, pełni nienawiści, także w atmosferze jakiejś zemsty, morderstwa, padają sobie w ramiona, płaczą ze szczęścia, z zadowolenia, że znów mogą się widzieć. Ezaw zapewnia o swoim wybaczeniu i gotowy do pojednania przyjmuje swojego brata. Również niejako wspólny majątek, ich cała majątność Ezawa i Jakuba staje się wspólnym majątkiem. Widzimy więc, że na tej drodze zawiści, gniewu, zazdrości i także drogi wyznaczonej przez Kaina i przez Kaina drogi wiodącej nawet do morderstwa, następuje jakieś zatrzymanie, że w pewnym momencie dochodzi do braterskiej zgody.
Ten sam temat zgody, pojednania między braćmi powraca na kartach także Księgi Rodzaju na samym jej końcu, kiedy jest opowiedziana historia tegoż właśnie Jakuba, który ma aż 4 żony, z których jest aż 12 synów. Jak to bywa w takiej dużej rodzinie pomiędzy tylu braćmi, dochodzi do niesnasek i do sporów. Ta rodzina wydaje się być, można powiedzieć, dysfunkcyjna, dlatego że Jakub zaczyna faworyzować syna Józefa, najmłodszego, który pochodzi z umiłowanej przez niego żony Racheli. Sporządził dla niego specjalną kolorową szatę z długimi rękawami, która jest szatą królewską. Też oszczędza jakby tego syna od pracy, podczas gdy inni bracia pasą swoje trzody. Ten Józef jest jakby hołubiony i trzymany w namiocie przy Jakubie. I stawia się problem pewnego konfliktu między braćmi, tymi starszymi, a tym młodym Józefem, jeszcze bardzo małym Beniaminem. I jest pytanie, czy powtórzy się znowuż schemat morderstwa, tak jak w przypadku Kaina i Abla, czy schemat właśnie ucieczki, jak w przypadku tutaj Jakuba, Ezawa, czy doprowadzi się do jakiegoś pojednania? Jak ci bracia przezwyciężą ten kryzys, ten konflikt, jaki między nimi powstaje? Konflikt jest na tyle nabrzmiały, iż bracia starsi nie są w stanie nawet przyjaźnie się zwracać do swojego młodszego brata Józefa. On sam jest też winny takiej sytuacji, Józef. Nie jest bez winy, dlatego że ma piękne sny. Między innymi sen że on jest snopem, wokół którego 11 innych snopów, czyli jego bracia, kłaniają się. On natomiast stoi pośrodku, wyprostowany. Ma też inny sen, że oto słońce i księżyc, czyli jego ojciec i matka oraz inne gwiazdy krążą wokół niego. Jakub zdziwiony takim snem, kiedy najmłodszy Józef go opowiada, mówi, czy to ma oznaczać, że ja i twoja matka mamy się przed tobą teraz skłaniać i ty masz być w centrum. Więc Józef też jakby czuje się specjalnie wybrany przez Boga, przez te różne sny, stawia siebie jakby w centrum. I bracia są na tyle, powiedzmy, skonfliktowani, zdenerwowani, że nie są w stanie nawet pokojowo, przyjaźnie, po hebrajsku ładnie tak powiedziane, że nie są w stanie powiedzieć nawet, słyszę to słowo szalom, powiedzieć szalom do niego, czyli nawet pozdrowić, byśmy powiedzieli kolokwialnie dzisiaj, powiedzieć cześć do niego. Nie są w stanie nawet się do niego zwrócić z jakimkolwiek pozdrowieniem. I dochodzi do sytuacji kryzysowej, kiedy bracia pasą trzody, Jakub posyła najmłodszego do braci, żeby zobaczył, co się z nimi dzieje. Zauważmy też jeszcze jeden element, że Józef, przebywając między braćmi, także raportuje, donosi swojemu ojcu, co bracia mówią między sobą. Czyli jest też takim trochę donosicielem i też to nie wzbudzało na pewno sympatii jego starszych braci. Więc jest posłany tam, bracia widząc go w tej kolorowej szacie, specjalnie pewnie jeszcze ją ubrał, cieszy się tym wybraniem przez ojca, tą miłością ojca. Ta ich nienawiść sięga zenitu i chcą go zabić. Ma dojść do tej samej sytuacji jak w przypadku Kaina i Abla, czyli znowu morderstwa. Jednak pojawia się wtedy postać Rubena, ciekawa postać, najstarszy syn Jakuba, który, co ciekawe, ta historia ludzkości jest pełna grzechu, współżył z jedną z drugorzędnych żon swojego ojca. Jakub się o tym dowiedział, ale nie wyciągnął z tego żadnych konsekwencji. Niejako, można powiedzieć, darował. Przebaczył, okazał miłosierdzie, okazał się rzeczywiście niesamowicie wyrozumiałym ojcem. I tenże Ruben, możliwe, że z powodu jakiegoś wyrzutu sumienia, widząc też tą wielką miłość ojca w stosunku do niego, który go nie wydziedziczył, wciąż jest tym pierworodnym, wstawia się za tym najmłodszym bratem i podaje pomysł, wrzućmy go do studni, a sam myśli, że później on z tej studni go wyciągnie i odda go ojcu, czyli troszczy się o tego ojca. Zobaczmy, ten, który doświadczył miłości od ojca jakoś, przebaczenia od Jakuba, teraz chce też takim przebaczeniem, taką miłością obdarzyć syna, swojego brata. Innego syna Jakuba, czyli Józefa. Bracia są między sobą tak skłóceni, że nawet nie są wszyscy obecni. Pod nieobecność właśnie Rubena nadarzyła się okazja. Juda zobaczył handlarzy madianickich i sprzedają Józefa tymże handlarzom za 20 srebrników i zostaje przetransportowany do Egiptu. Kiedy Ruben wraca, niestety brata już nie ma. I teraz zauważmy, jak dochodzi do pojednania w całej tej historii. Otóż kluczem do tego pojednania, żeby te relacje takie, powiedzmy, napięte między ojcem a synami, między tymi synami zwłaszcza, kluczem jest relacja z Bogiem. To nam Biblia chce pokazać, że ta relacja wertykalna, ja i Bóg, ona tak naprawdę rzutuje się na relację moją z innymi braćmi, siostrami. Tym, kim ja jestem w stosunku do Boga, taki jestem też w stosunku do innych braci. I tutaj kluczem jest właśnie Józef znowu. On, będąc w tym Egipcie, ma niesamowitą relację z Bogiem. Staje się takim pasem transmisyjnym Bożego błogosławieństwa. Zaczyna wyjaśniać sny. Jest powiedziane nawet, że został wtrącony do więzienia przez to, że nie chciał współżyć z żoną swojego pana Potifara. Nawet w tym więzieniu wszystko, co czynił, wszystko się mu udawało. Pan sprawiał, że odnosił same sukcesy, więc naczelnik więzienia zrobił go zarządcą wszystkich, takim naczelnikiem wszystkich więźniów. Wyjaśnia tam sny, mamy tutaj na tym obrazie przedstawione, że został tam wrzucony do tego więzienia także wysoki urzędnik faraona, był to piekarz i także podczaszy, a więc dwóch. On im też wyjaśnia sny, te sny się sprawdziły, niestety oni o nim zapomnieli. Po 2 latach faraon ma niesamowicie ważny sen. Jest to ten słynny sen o 7 tłustych krowach, które są zjadane przez 7 chudych krów oraz o 7 pięknych, dojrzałych kłosach wyrastających z jednego pnia, które są zjadane przez smagane południowym, suchym wiatrem wyschłe, suche kłosy. I ma to oznaczać 7 lat niesamowitego błogosławieństwa, obfitości w Egipcie i 7 lat niesamowitej suszy i głodu. I ci podczaszy, który jest wtedy na dworze faraona, poddaje właśnie Józefa jako tego, który jest w stanie wyjaśnić te sny. To jest ciekawe, bo faraon, uważany za Boga w Egipcie, był tym, który sam tłumaczył sny, a tutaj jest bezsilny. I sam faraon wyznaje, po tym jak Józef zinterpretował ten sen, iż w Józefie jest Boży Duch. Czyli zobaczmy, Józef ma niesamowitą relację z Bogiem i nawet gdy ci piekarz i ten podczaszy w więzieniu proszą go o wyjaśnienie tych snów, on mówi, powiedzcie mi te sny, dlatego że sny należą do Boga. Tak jakby Józef zakładał, że cóż, Bóg mówi przeze mnie, Bóg ma taką niesamowitą relację ze mną, ja jestem jakby narzędziem samego Boga, Bóg działa przeze mnie, powiedzcie, Bóg wam to wyjaśni. I rzeczywiście ten Józef, taki powiedzmy, napełniony tą obecnością Bożą, napełniony tym Duchem Bożym, staje się narzędziem pojednania także ze swoimi braćmi. I to, co było złem, czyli ten głód w Egipcie, staje się przyczyną błogosławieństwa, staje się błogosławieństwem, staje się motywem, dla którego ten głód także panuje w Kanaanie. Ci bracia przybywają z Kanaanu po żywność. Józef oczywiście rozpoznaje, że to są jego bracia. I jest tutaj niesamowicie ważny moment. Mógłby się w tym momencie zemścić na nich, prawda? Oni stają przed nim, on ich wtrącił rzeczywiście do więzienia, powiedział, że są szpiegami. Wymyślił coś takiego, że musicie posłać jeszcze jednego swojego brata i przeprowadzić najmłodszego Beniamina, bo Beniamin nie był z nimi. Jakub tak kochał tego najmłodszego jeszcze brata, który mu został, tej właśnie Racheli, że chciał go zostawić przy sobie. I mijają 3 dni. Oni są w tym więzieniu, są oskarżani o to, że są tymi szpiegami. I to jest taki moment, kiedy dokonuje się działanie Boga. Zarówno w stosunku do tych braci zamkniętych w więzieniu, jak i w stosunku do Józefa. Józef zdaje sobie sprawę, że nie będzie wyrządzał zemsty, dlatego że jest tym, który, przez którego działa Bóg, a Bóg nie chce zemsty. A też bracia zaczynają dostrzegać, że to, co się im przydarza w życiu, te różne trudności, to, że nagle zostali oskarżeni, że są szpiegami, że są w więzieniu, to sprawia, to jest jakaś kara za to, co oni kiedyś wyrządzili Józefowi. Nawet w języku hebrajskim jest taki ten wiersz, jest powiedziane, że jest to jakby taka paralela. To, czego doświadczał Józef, tego muszą teraz doświadczać bracia. Taki moment zamknięcia w tym więzieniu. Tak, on był zamknięty w tej studni, a później zamknięty w więzieniu w Egipcie. I po 3 dniach, kiedy Józef się im objawia, zupełnie zmienia się koncepcja. Mówi, wy wszyscy wracajcie, zanieście pożywienie swoim rodzinom. Wciąż jest nierozpoznany przez nich, wciąż się posługuje tłumaczem, nie używa języka semitów, swoich braci. Wy wracajcie, ale niech pozostanie jeden tylko brat, Symeon, a wy przeprowadźcie tutaj najmłodszego brata Beniamina. Czyli jakby też Józef działa z takiego motywu też miłości, chciałby poznać swojego brata z tej samej matki. Tylko właśnie Józef i Beniamin byli z matki Racheli. Oczywiście Jakub, który jest wtedy w Kanaanie, nie chce na to zezwolić, nie chce posłać swojego najmłodszego syna, bo oto stracił już Józefa, stracił teraz Symeona, który jest w więzieniu w Egipcie, nie pozwoli, żeby jeszcze Beniamin szedł i wracał. Ale głód sprawia, że musi to zrobić. I bracia rzeczywiście ruszają razem z Beniaminem do Egiptu. I tam następuje taki właśnie piękny moment, kiedy Józef się im, powiedzmy, objawia swoją tożsamość. Jestem waszym bratem, jestem Józefem, waszym bratem. I oni też uznają to, kim są, ale następuje taki niesamowity moment, dlatego że Józef posłużył się takim podstępem. Mianowicie, kiedy oni już opuszczali, wciąż im jakby nie ujawnił, po raz drugi opuszczali Egipt, włożył do worków z ziarnem, które zakupili, do pieniądze, które zapłacili wcześniej, ale do worka najmłodszego syna, swojego brata, Beniamina, włożył też srebrny puchar, z którego pił. I później wysłał swoje sługi, żeby biegli za tą karawaną i żeby sprawdzili, kto mu ukradł ten puchar. I okazuje się, że ten puchar jest w worku Beniamina. Wcześniej jeszcze bracia powiedzieli, jeżeli jesteśmy niewinni, jeżeli znajdziecie ten puchar, to jesteśmy w stanie ponieść nawet karę śmierci. Ja będę niewolnikiem, prawda? I mówi to rzeczywiście Juda. Juda też gwarantuje swoją jakby głową, swoim życiem bezpieczeństwo Beniamina, wcześniej do ojca. Więc wracają wszyscy i okazuje się, że ten Beniamin ma się stać tym niewolnikiem. Wtedy Juda mówi coś bardzo pięknego, taką mowę, wyznając całą jakby historię, taką dokonuje takiej retrospekcji i mówi, i nie boi się powiedzieć, że Beniamin jest ukochanym synem ojca. Coś, co wcześniej nie mogło im przejść przez gardło w stosunku do Józefa, że on jest umiłowanym bratem, tak teraz tego Beniamina umiłowanego, stąd mówimy w naszym języku, prawda, znowu jest takie powiedzenie Beniaminek, czyli ten najbardziej, najmłodszy, umiłowany. Ten, że Beniamin jest umiłowany przez ojca. I ta historia by zaczęła taki krąg. Zauważmy, że początek historii to jest relacja braci w stosunku do Józefa. Teraz koniec tej historii to jest relacja braci w stosunku do tego najmłodszego Beniamina. I Juda, który wsławił się tym, że sprzedał swojego brata, teraz ten sam Juda mówi, spraw, żebym ja był teraz niewolnikiem, a ty tego umiłowanego naszego brata, i to jest niesamowite, odeślij do ojca, bo ojciec umrze z żalu. A ja w jego miejsce się stawiam, ja poniosę te ofiary, ja będę niewolnikiem. I dopiero wtedy Józef, który wybuchnął płaczem, jest kilka razy powiedziane, jak Józef płakał, jak się wzruszał, widząc ich, to pokazuje niesamowite właśnie relacje Józefa z Bogiem, prawda? Jego taki, to jego miłosierdzie, to jego miłość, to, że on jest takim praktycznie wcieleniem tutaj tej Bożej miłości. Jest tak zjednoczony z Bogiem, reaguje tak jak Bóg praktycznie. Tak jak w tej przypowieści, znowu do niej wracamy, o ojcu miłosiernym i marnotrawnym synu, o tym ojcu, który się wzrusza. I wtedy się ujawnia i wtedy następuje pojednanie. sprowadzają także Jakuba do Egiptu i wszyscy żyją długo i szczęśliwie, można powiedzieć. Ale zauważmy, co jest kluczem znowu do pojednania tych braci. Do tej sytuacji tak skomplikowanej przez właśnie zazdrość, zawiść, przez tą dysfunkcyjną rodzinę, przez faworyzowanie jednego syna przez Jakuba, przez tą zazdrość innych braci, przez egoizm samego też Józefa. Kluczem do rozwiązania tej sytuacji jest moja relacja z Bogiem. To znaczy, bratem, siostrą może być tylko ten, dla którego Bóg jest najważniejszy. Jeśli ktoś ma relację właściwą z Bogiem, ten także będzie miał właściwą relację ze swoim bratem. Ten także będzie umiał budować relacje braterskie, siostrzane. Jeżeli ktoś nie ma tej relacji właściwej z Bogiem, będzie niebezpieczny. Będzie po prostu zagrożeniem dla swojego brata. Będzie patrzył na drugiego jak na przedmiot, nie jak na podmiot. I jako na materiał do użycia i do wykorzystania dla moich własnych celów, a nie jak na mojego brata. Czyli kluczem zauważmy to, co nas uczy Księga Rodzaju na podstawie tych trzech historii, które tutaj z księdzem Mariuszem przedstawili, jest pokazanie, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. Ta walka Jakuba może nawet z Bogiem w pewnym sensie, ja tak przynajmniej to mógłbym interpretować, to też może po części zobaczenie, sam Jakub musi zobaczyć jakby taką swoją zależność od Boga, prawda? Musi z tym Bogiem jakby walczyć, wejść z nim w relację, żeby potem się dobrze spotkać ze swoim bratem Ezawem, żeby nastąpiło pojednanie. Spójrzmy teraz w krótkich refleksjach na dalsze karty Pisma Świętego i na tą relację właśnie braterską.
Tak, proszę Państwa, do tej pory poznaliśmy trzy historie mówiące o relacjach między braćmi w Księdze Rodzaju. Może warto właśnie w odniesieniu do tego ostatniego komentarza księdza Adama zatrzymać się nad obecnością Boga w tych relacjach. Otóż, gdy czytamy trzeci rozdział Księgi Rodzaju, który był omawiany w ramach Katedry Teologii Starego Testamentu, widzimy stałą obecność Pana Boga. Bóg stworzył świat, następnie oddaje ten świat człowiekowi, wychodzi do niego, rozmawia. Bóg jest również obecny w życiu tych pierwszych braci, Kaina i Abla. Wychodzi do Kaina, upomina się o Abla, pyta się, gdzie on jest, następnie wydaje skazujący wyrok na Kaina. Następnie, to też było omawiane w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, Bóg jest ciągle obecny w życiu Abrahama. Objawia mu się, przemawia do niego, wskazuje, co ma czynić. Ale następuje w Księdze Rodzaju taki moment, jakoby rzeczywiście Bóg odsunął się, wycofał się z tego świata i zostawił ludziom, którzy mają sobie czynić ziemię poddaną, właśnie całkowitej ich dyspozycji. Już w historii na przykład Jakuba tak często Bóg się nie objawia. Nie ma takiego na przykład takiej sytuacji, żeby rzeczywiście wyszedł i rozmawiał tak jak rozmawiał z Kainem czy z Abrahamem. W historii Józefa praktycznie już jest niewiele wzmianek o obecności czy o objawieniu. Właściwie już nawet nie ma tych wzmianek o objawieniu się Boga w Starym Testamencie, w tych relacjach braterskich. I można powiedzieć to właśnie, co zostało zaznaczone na początku programu, że ta relacja wertykalna, czyli relacja człowiek, ja, Bóg, rzutuje na naszą relację międzyludzką. Jeżeli rzeczywiście ona została zerwana, dzieje się coraz gorzej we wspólnocie międzyludzkiej i to nawet tak ściśle określonej i tak bliskiej, jaką jest relacja braterska. Ale oczywiście ta terminologia hebrajska, brat, prawda, po hebrajsku ach, nie oznacza tylko brata w znaczeniu więzów krwi, brata rodzonego czy przyrodniego. Również Stary Testament ukazuje całe bogactwo, można powiedzieć, duchowego znaczenia, duchowej relacji braterstwa. Otóż brat to nie tylko związek krwi, pokrewieństwo, wspólnota narodowa, ale przede wszystkim to ktoś mi bliski, to drugi człowiek. Stary Testament będzie jeszcze bardzo mocno, bardzo wyraźnie podkreślał, że chodzi tu o wspólnotę ludu wybranego. Właśnie brat to ktoś z tej społeczności synów Izraela, prawda? Ktoś z 12 pokoleń, też różnie odbieranych. A już spoza tej wspólnoty to jest to ktoś obcy. Skoro zatem brat to ktoś bardzo, to także członek wspólnoty wybranego, w takim razie trzeba do całej społeczności odnosić się z bogactwem uczuć, jak brat względem brata. I prawo Starego Testamentu, żeby tutaj już przywołać chociażby tylko najważniejsze fragmenty z Pięcioksięgu, wprowadza bardzo szczegółowe relacje w odniesieniu do biednych Izraelitów, wskazując właśnie na owych ubogich jako braci, którzy wymagają szczególnej pomocy. To im się na przykład udziela pożyczek zwrotnych, czasami też i bezzwrotnych, kiedy można było skorzystać z prawa roku jubileuszowego. Ale najpiękniejszy tekst, znany nam, którego echa pojawiają się, jest on nam znany z Nowego Testamentu, to kodeks świętości Księga Kapłańska w rozdziale 19, gdzie bliźni jest nazwany wprost bratem, że należy miłować bliźniego, bo on jest twoim bratem. Widzimy więc tutaj przejście i otworzenie perspektywy więzów rodzinnych, w tym przypadku braterskich, prawda, na całą wspólnotę. I w tym momencie jesteśmy, znaczy można powiedzieć, o krok od dobrze i pięknie rozumianej przyjaźni. I Stary Testament to rzecz znamienna. Jeżeli bardzo wyraźnie, wręcz nie szczędzi krwawych opisów, czy takich mrocznych opisów pełnych zazdrości, zawiści, jeżeli chodzi o braci, to w przypadku przyjaźni ukazuje ją niezwykle pięknie. Najwymowniejszym przykładem, najlepszym przykładem jest tutaj relacja między Dawidem a Jonatanem, który jest gotów nawet być nieposłuszny swojemu ojcu, sprzeniewierzyć mu się, bądź nie dotrzymać słowa, a nawet oszukiwać własnego ojca, Saula, by oszczędzić swojego przyjaciela Dawida. Prawda? To historie znane nam z pierwszej księgi Samuela, kiedy zazdrosny król Saul próbuje pozbawić życia młodego Dawida, który zyskuje na znaczeniu takim politycznym, wojskowym i staje się w sposób oczywisty pretendentem do tronu, do władzy w państwie. I właśnie tym, kto wielokrotnie ratuje życie Dawida, kto ostrzega przed grożącymi niebezpieczeństwami, jest jego przyjaciel Jonatan, który staje się właściwie jego bratem. Tak go zresztą Dawid w swojej pieśni żałobnej po śmierci Jonatana nazwie. Również przechodząc na tę duchową, bardzo piękną relację w znaczeniu brat, siostra, należałoby zajrzeć do księgi Pieśni nad Pieśniami. Księgi pełnej miłości, można powiedzieć wręcz przepojoną miłością, która jest zbiorem utworów pieśni weselnych, a przede wszystkim zbiorem hymnów o miłości, sławiącą miłość kobiety do mężczyzny i mężczyzny do kobiety. I ta relacja miłości zostaje właśnie wyrażana poprzez tę terminologię, że ukochany owej oblubienicy, owej kobiety, to ktoś tak bliski jak brat. I odwrotnie, że owa ukochana, tak nazywa ją oblubieniec, staje się jego siostrą. To podkreśla pokrewieństwo, czy wręcz można powiedzieć podobieństwo i oczekiwanie właśnie owej wzajemnej pomocy jako wyraz miłości. Księgi mądrościowe, cała tradycja mądrościowa, jak księga Syracha, również podkreśla przyjaźń w aspekcie braterstwa. Z tym, że z wyraźnym zaznaczeniem, że brat to jednak ktoś więcej niż przyjaciel. Widzimy więc, że na kartach Starego Testamentu następuje ewolucja. Jeżeli księgi historyczne, tak jak na przykład Księga Rodzaju, czy pierwsza księga i druga księga Samuela ukazują zachwianie relacji braterskich między rodzeństwem, to tradycja mądrościowa, ten głos Boży przemawiający przez w mądrości ludzkiej, ukazuje braterstwo jako wielką wartość, jako wielką cnotę. Chociażby tylko dla przykładu jeden tekst. Przyjaciel kocha w każdym czasie, ale brat rodzi się w nieszczęściu. Czy też przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa, ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela. Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, a brata prawdziwego za złoto z Ofiru. Złoto z Ofiru to jakaś fantastyczna, wręcz baśniowa kraina dla autorów Starego Testamentu, słynąca z luksusu, z bogactwa, bogata w złoto. Możemy więc na tym poziomie, przeglądając tradycję historyczną i mądrościową Starego Testamentu, powiedzieć, że Boży plan zmierzał do bliskości pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale także wewnątrz ludzkiej wspólnoty, w której każdy staje się bratem i siostrą.
Krótko, bo czas nas się kończy. Jeszcze zostało 15 minut właściwie do zakończenia naszego wykładu i powinniśmy oddać głos także naszym telewidzom. Kilka słów na temat tradycji tylko prorockiej i objawienia nowotestamentalnego, które idzie w tym samym kierunku. U proroków jest zasada prosta. Jeżeli stosunek Izraelity do wdowy, sieroty, cudzoziemca, czyli tych bardziej upokorzonych i nieszczęśliwych też socjalnie jakoś, powiedzmy, słabych braci jest niewłaściwy, to nie ma takiej Izraelita się prawa zwracać do Boga. Cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, po tłuszczu waszych ofiar, po waszych modlitwach, jeżeli w stosunku do tych najuboższych, najbiedniejszych, najsłabszych braci jesteście niewłaściwie ustosunkowani. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, Jego objawienie. Jezus mówi wprost, przypomnijmy sobie tę scenę niesamowitą, opisaną przez synoptyków, kiedy przychodzą do Jezusa matka i bracia. I tłum jest zgromadzony wokół Jezusa i niektórzy mówią, twoja matka i bracia chcą się z tobą spotkać. Jezus mówi, ci, którzy słuchają Słowa Bożego, którzy wypełniają wolę mojego Ojca, którzy słuchają i wypełniają ją, ci są moją matką i ci są moimi braćmi. Czyli zauważmy, tak naprawdę teraz to, czy ja będę bratem, to, czy ja będę siostrą, zależy od mojej relacji z Bogiem. Dlatego mogę kogoś nazwać bratem czy siostrą, tego, że mam wspólnego Ojca. Ja się nim staję w momencie, kiedy jestem odniesiony właśnie do Ojca. To na ten moment tyle i czekamy na Państwa telefony, na Państwa głosy.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dzisiaj temat braterstwo. Nasi prowadzący Katedry Teologii Biblijnej, ksiądz Adam Kubiś i ksiądz Mariusz Majdziński. Tak przysłuchiwałem się, można powiedzieć, że to nauka rekolekcyjna. Tak, bardzo, bardzo dobra na ten czas.
Wielkopostny.
Wielkopostna, tak. Ale z jednej strony można powiedzieć, ktoś jest powodem, tak przysłuchiwałem się chociażby o tym Jakubie, Józefie i jego braciach, że z jednej strony jest powodem tego, że bracia, można powiedzieć, go nienawidzą, czy chcą go zamordować, a z drugiej strony za chwilę te dary, które go do tego prowadzą, stają się kluczem do rozwiązania.
Dokładnie. To jest niesamowite, że ten, który staje się przyczyną sporu, także staje się instrumentem potem pojednania. Ale jest jeden warunek, że on jest zjednoczony, otwarty na Boga. Że Bóg przez niego zaczyna działać, że on się też wewnętrznie nawraca. To znowu się nauka rekolekcyjna. Jeżeli on ma tę właściwą relację z Bogiem, on staje się instrumentem pojednania, wprowadzania tej komunii między ludźmi.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Ewa z Bemowa mówi.
Pani jest niezłomna, pani Ewo, ktoś nam zaraz powie, tak?
No to... O, ja się bardzo cieszę, ale ja mam swój sposób na dodzwonienie się do Państwa, ale nie zdradzę.
No tak, dobrze. Ciekawe.
Proszę Państwa, w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze, że jest wiara, nadzieja i miłość. I niech one trwają, ale z nich wszystkich, z tych trzech najważniejsza jest miłość. Miłość trzeba sobie wypracować. Miłość to tak nie przychodzi ni stąd, ni zowąd. Przychodzi może najpierw zauroczenie, ale potem trzeba pracować i to nieraz długo latami, żeby to się zrodziła miłość. Także to nie to, że tak od szybko za stryknięciem palcem. No, nieszczęśliwie się skończyła historia Kaina i Abla, ale już następne historie Izmaela i Izaka jest już, bym powiedziała, jednak ci bracia z czasem się pokochali po iluś tam latach. Potem Jakub z Ezawem też się pokochali. Jednak czas robi swoje. Oni jednak zatęsknili za sobą. Także ja chciałabym powiedzieć, oczywiście, że to po pewnym czasie przychodzi. Już ludzie, którzy mają 40, 50, 60 lat, to już to rozumieją trochę. Młodzi nie tak za bardzo. Oni tak trochę w innym świecie żyją. Więc, ale jeżeli mają dobry przykład z rodziców, z rodziny, to oni też się będą może wcześniej wtedy, może już nie w wieku 40, a może już w wieku 30 lat zaczną się kochać. I wtedy jakby pięknie wyglądał świat, gdyby się wszyscy kochali.
Dziękuję bardzo pani Ewo, tylko czy tak zawsze będzie, tak? Bo Kainowi i Ablowi się to nie udało. Nie mogli na nowo po latach spojrzeć na siebie. Tak,
tylko może tutaj jedno dopowiedzenie. Pani Ewa ukazała miłość jako to, co jest wypracowywane przez całe lata, prawda? Czyli coś, co całkowicie ode mnie zależy, że na przykład będę mógł naprawić swoje relacje, jakieś zachwiane czy wręcz zburzone. Pamiętajmy, że tak jak zostało przywołane to z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, zarówno wiara, jak i miłość i nadzieja jest łaską, czyli jest darem Pana Boga. To ja muszę się otworzyć, żeby ten dar przyjąć i żyć na przykład wiarą i wierzyć w Boga, ale również żyć miłością i kochać drugiego człowieka. To nie jest tak, że to jest tylko i jedynie jakaś cnota wypracowana przeze mną. Tak chcieli starożytni Grecy. Na to wskazywali. Natomiast Biblia wyraźnie pokazuje, to jest dar Boży.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Katowic Józefowca i to cudownie. Ja chciałam podziękować z całego serca za te wszystkie wykłady, w ogóle za telewizję Trwam, Radio Maryja. I tutaj właśnie tak cudowne to jest, że to, co tutaj podkreślali ojcowie, że najpierw musi być Bóg na pierwszym miejscu, żeby było prawdziwe braterstwo. I to właśnie tak cudownie jest widać na naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II i Ojcu Świętym Benedykcie. To właśnie tutaj, jeśli chodzi o Polaków, Niemców, to widać wyraźnie, że ktoś, kto ma Boga na pierwszym miejscu, to obojętnie jakiej narodowości, gdzie mieszka i kim jest, to wtedy może być to prawdziwe braterstwo. I to cudowne właśnie, że mamy taki przykład Ojca Świętego naszego, Jana Pawła II, tutaj jest naszego Polaka, wielkiego rodaka, i Ojca Świętego Benedykta XVI z narodu niemieckiego, że to braterstwo tak cudownie tutaj jest widać.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Dziękuję, i niech Iwono. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję. Tutaj można powiedzieć na podstawie dwóch narodów, tak? Zarysowany konflikt. Bo też jesteśmy jako między narodami powołani do braterstwa.
Tak, tutaj mówiliśmy o Ezawie i Jakubie, ale właśnie oni stają się niejako ojcami dwóch różnych narodów, Izraela i Edomitów. I te dwa narody będą żyły w stałej nienawiści. W Starym Testamencie jest to bardzo wyraźnie podkreślone. A w tym przypadku widzimy, że miłość nie zna granic.
A jak, można powiedzieć, doprowadzić do tego jak znaleźć ten klucz, tak, do rozwiązania konfliktów, bo dzisiaj też no, zawsze Ojciec Święty, tak, kojarzy nam się z tym, który głosi orędzie pokoju, który do tego zaprasza, żeby właśnie i konflikty ustępowały. Gdzie tutaj klucz znajdować, tak, w tym pojednaniu, w tym braterstwie między narodami?
Mówimy o miłości, prawda? W tym kontekście braterstwa ta miłość praktycznie pojawia się wręcz jako synonim, można powiedzieć. A kto jest miłością? Otóż święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Pana Jezusa, powie wprost: Bóg jest miłością. I to, co też właśnie Księga Rodzaju, myślę, że to wychodzi w sposób natchniony zamierzenie autorów biblijnych. Im mniej się pojawiał Bóg w historii, prawda, objawiał się w historii życia poszczególnych patriarchów, dochodziło do coraz gorszych rzeczy. Oczywiście ktoś powie, że w historii Kaina się pojawił. Tak, ale jest jakaś taka szansa jeszcze tego wszystkiego, prawda, tej pewnej kary, oddalenia, ale ta Boża obecność jest zaznaczona. Natomiast gdy zostaje Bóg odsunięty z osobistego życia, rzeczywiście zostaje także zdeprawowana relacja braterska.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówi Maria Stańska.
Prosimy.
Ja chciałam jeszcze wrócić do Józefa z Egiptu. Myślę, bo tutaj tak bardzo szybko ksiądz przeszedł nad historią Józefa z Putifarową. A myślę, że to jest bardzo istotny moment, zasadniczy w ogóle dla Józefa, bo Józef na pewno mógł w tych konkretnej sytuacji awansować w jakiś sposób tam, prawda, nieuczciwy. Natomiast on pozostał wierny Bogu. I tutaj jest podstawowy moment. Józef nic nie miał. On był na prawach niewolnika, ale miał swoją godność. I tę godność dziecka Bożego zachował. I myślę, że to jest moment zwrotny dla relacji późniejszych z bratem. To właśnie stanowiło fundament, na którym on budował relację swoją z Bogiem, wierność Bogu. Dziękuję.
Dziękuję Pani Mario. Pani. Szczęść Boże.
Trudno mówić, ile było tych momentów przełomowych, prawda, ale trudno mi też uwierzyć w to, że gdyby, powiedzmy, współżył z tą żoną, to by była jakaś droga do awansu. Trudno powiedzieć, wcześniej czy później pewnie by się to wydało i byłby też jakoś skarcony przez męża i wtrącony do więzienia, może nawet i zabity. Więc bardzo dobrze, że wytrwał. To jest też niesamowite, że nasza wiara, nasza miłość jest poddawana próbom i on jest poddawany próbom. I on wytrwał w tej próbie. On wiedział, że relacja jego z Bogiem jest o wiele bardziej wartościowa niż jakaś doczesna, chwilowa korzyść. Nie wiem, satysfakcja czy życzliwość żony jego przełożonego. I zwróćmy uwagę, nawet modlitwa Ojcze Nasz, którą my się codziennie modlimy. Zauważcie pierwsze słowa, Ojcze Nasz. Nie modlimy się indywidualnie, ale modlimy się zawsze wspólnotowo. Mamy jednego Ojca, Ojca nas wszystkich. I w tej samej modlitwie też jest powiedziane, żeby ten klucz też, wracając do tego pytania, co jest takim motorem, sposobem na zachowanie tej miłości braterskiej, to jest właśnie ta miłość czynna, aktywna, w której także zawiera się przebaczenie, o tym żeśmy nie zdążyli powiedzieć, ale odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to też często oznacza upomnienie braterskie, że ja się troszczę o mojego brata, widzę jego grzech i widzę, że ten grzech mojego brata niszczy. I jeżeli ten brat zostanie zniszczony przez grzech, to on też będzie oddziaływał na mnie, zniszczy się nasza wspólnota.
I ja też będę czuł się współwinny.
Ja będę się czuł współwinny,
widziałem,
nic nie zareagowałem. Więc mając tego jednego ojca, obu nam zależy na sobie nawzajem, obaj się troszczymy o siebie i widzimy, że ktoś błądzi, to zaczynamy się upominać, prawda? Wracamy razem do ojca.
A tej modlitwy, chociaż tylko żeby już zasygnalizować ten aspekt bardzo ważny w przypadku braterstwa, tej modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz, nauczył nas Pan Jezus, czyli ten, który jest pierworodnym, jak mówi Pismo Święte, pośród wielu braci. I kiedy gromadzimy się na tej modlitwie w Duchu Świętym, który nas zbiera w jedną wielką rodzinę, rzeczywiście stajemy się naprawdę braćmi w Kościele. I to Paweł Apostoł bardzo mocno w swoich listach podkreśla.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj temat braterstwo to już czwarty wykład Katedry Teologii Biblijnej. Drodzy księża, mamy jakąś lekturę, którą chcielibyśmy zasygnalizować, polecić, bo żeby się też nasi widzowie rozwijali.
Owszem, jest książka bardzo dobra, autorstwa księdza Wojciecha Pikora, profesora Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego pod tytułem Biblijne drogi ku braterstwu. Jest to 30 obrazów różnych postaci, wydarzeń z kart Starego i Nowego Testamentu, które nawiązują do problemu braterstwa. Polecam, jest niezwykle przystępnie napisana, z różnymi konspektami, pytaniami, które pomagają w lekturze i zrozumieniu przesłania biblijnego.
Bardzo dziękuję. Byli z nami dzisiaj ksiądz dr Adam Kubiś.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz dr Mariusz Majdziński. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Spotykamy się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Dzisiaj temat braterstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.